Dziś święto Wojska Polskiego to dobry moment, żeby porozmawiać na ten temat, ale zanim porozmawiamy o tym z naszym gościem, Paulina Superczyńska zapytała was, co wiecie o naszym wojsku.
Ja bym chciała być żołnierką, jak będę duża. Każdą, jeżeli chce, to może być żołnierzem. To bardzo fajna rzecz, no bo ja byłam na takich półkoloniach survivalowych i nauczyłam się takiej zasady, jeżeli jeden źle zrobi, to wszyscy za niego odpowiadają. To jest to samo w wojsku. Jestem do tego przygotowana. No i bardzo bym chciała też zostać żołnierzem, no bo dla mnie to jest dobre dla różnych ludzi.
Żołnierz na przykład też pilnuje pana prezydenta. Wojsko zawsze jest też przygotowane na wszystko, bo wróg może zaatakować, jak na przykład my sobie biegamy, jemy coś, to wojsko złej armii może nagle nas zaatakować w środku dnia i wtedy wojsko jest gotowe na wszystko.
Takie święto na przykład jak Święto Wojska Polskiego albo rocznica Powstania Warszawskiego i jest to dla mnie bardzo ważne święto i ogólnie pamięć o różnych wydarzeniach jest bardzo ważna, właśnie żeby kolejne pokolenia to zapamiętywały i żeby wiedziały, jaka była historia naszego kraju, żeby młodzi ludzie zaczęli się interesować historią, bo potem muszą tą wiedzę przekazać dalszym pokoleniom. Wojsko pomaga w kontynuowaniu tej wiedzy.
No na przykład upamiętniają różne święta, ale też są potrzebni w razie czego jakby wybuchła wojna, by chroniliby, walczyliby za Polskę.
A w czasie pokoju po co jest potrzebne wojsko?
Chronić państwo, prezydenta.
Ja szanuję to bardzo, ponieważ jest to duże poświęcenie. Taki zawód, ale trochę ważniejszy niż inne, ponieważ od tych osób, na przykład w czasie wojny, zależy bardzo wiele.
Wojsko jest potrzebne po to, żeby gdyby przyszły jakieś wrogie wojska, żeby nas obroniły i po to, żeby ludzie mieli bezpieczeństwo.
A powiedz mi, a wojsko w czasie pokoju?
Pewnie przygotowują się do różnych misji, prowadzą jakieś szkolenia, mają jakieś inne zajęcia i pewnie pełnią ważną rolę.
To po co jeszcze się przydaje, oprócz tego, że jest w gotowości cały czas?
Pomaga ludziom, właśnie jeżdżą żołnierze, a jak jest jakiś pożar, to oni przyjeżdżają i też pomagają. No też powódź.
Na przykład ja miałem wypadek taki i oni tam przyjechali, żeby nam pomóc z tego wypadku.
Wojsko obrony terytorialnej, czyli nasze wojska polskie, mają dobry sprzęt i muszą też ćwiczyć dużo. Mają to hasło zawsze gotowi, zawsze blisko.
A porozmawiamy na ten temat z historykiem, panem doktorem Robertem Derewendą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kiedy mówimy o Wojsku Polskim, to myślimy przede wszystkim o pewnym spokoju, o tym, że możemy żyć jako Polacy, że możemy mieć swój kraj. Wojsko jest właściwie najważniejsze, bo na nic nam drogi, na nic nam fabryki, nasze szkoły, jeśli one będą należały do kogo innego, jeśli ten kto inny będzie mógł z nami zrobić co zechce. Dlatego tak bardzo każdy kraj dba o własne bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. I my również dbamy o takie bezpieczeństwo i cieszymy się, że mamy współcześnie wojsko zdolne do obrony Polski. Jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że to, że żyjemy dzisiaj w pokoju, nie jest nam dane raz na zawsze. I z reguły jest tak, że po czasach pokoju nadchodzą trudne czasy, czasy właśnie wojenne i trzeba być przygotowanym na te czasy wojenne, trzeba się na nie przygotowywać wtedy, kiedy jesteśmy w okresie pokoju. Najpierw byli to wojowie, taka drużyna po prostu Mieszka I czy Bolesława Chrobrego, pierwszych władców państwa Poland czy pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. To byli tacy ludzie, których król zabierał na przykład na wyprawy wojenne, czy którzy bronili Polski w czasie obcych najazdów. Bardzo szybko jednak wykształcili się spośród tych wojów rycerze. Czym się różnił rycerz? Rycerz przede wszystkim posiadał ziemię, jakąś wioskę i stać go było na to, żeby mieć konia i kupić sobie zbroję. To było naprawdę bardzo kosztowne, ale taki rycerz był o wiele silniejszym wojem, o wiele silniejszym żołnierzem właśnie na koniu, w zbroju, niż dotychczasowi wojowie. W związku z tym ci rycerze rzeczywiście mogli zdecydowanie lepiej bronić kraju. Co więcej, rycerze mieli swój taki, można by powiedzieć, kodeks honorowy, to znaczy bronili słabszych, nie napadali, a przynajmniej nie mogli napadać bezbronnych. W czasie pokoju ćwiczyli się, jeździli na łowy, organizowali sobie turnieje, dbali przede wszystkim o swoją rodzinę i o państwo. To rycerstwo tak naprawdę dało początek grupie, która była odpowiedzialna za państwo. Skoro oni ginęli za to państwo, skoro narażali swoje życie, chcieli również współdecydować o tym, naszym państwie. Z tego rycerstwa powstała późniejsza szlachta, która zbierała się czy to na sejmikach, czy na sejmie, czyli razem z królem tak naprawdę decydowała o tym, jaka będzie polityka, jakie będą kierunki działania kraju. Czy wybrać się na jakąś wyprawę wojenną, czy nie wybierać się na tą wyprawę wojenną, w jaki sposób bronić państwa. To jest o tyle istotne, że Polska tak naprawdę, można powiedzieć, że poza nielicznymi wyjątkami w czasach przedrozbiorowych nie prowadziła tak naprawdę jakichś najazdów, nie podporządkowywała innych krajów. To raczej wszyscy czyhali na nasze ziemie. Na ziemie polsko-litewskie mamy bardzo wiele najazdów i ta szlachta stawała na wysokości zadania. Z czasem ona nie była już w stanie, jako rycerze, ci ludzie nie byli w stanie bronić państwa, ale płacili na wojsko zaciężne, to znaczy, że zaciągali się do tego wojska ochotnicy, którzy byli zawodowymi żołnierzami. W taki sposób wyglądało to, można powiedzieć, przed rozbiorami. Tyle, że ci zawodowi żołnierze już nie wystarczyli w momencie, kiedy nie było pieniędzy na to, aby utrzymać takie wojsko i kiedy trzeba było bronić Rzeczypospolitej przed zakusami obcych państw, kiedy dochodziło do rozbiorów. Wtedy właściwie można by powiedzieć, że cała szlachta stanęła do walki, ale walczyli również chłopi, walczyli mieszczanie. Mamy tutaj chociażby szewca Kilińskiego, także mamy zupełnie inne podejście już do obrony tego państwa tuż przed rozbiorami. To znaczy już nie tylko szlachta, ale dzisiaj byśmy powiedzieli cały naród. Czy chłopi, czy robotnicy, czy szlachta, wszyscy stawali do obrony. Nie udało się obronić tego kraju, ponieważ te trzy państwa sąsiednie były o wiele silniejsze. Kiedy Polska utraciła niepodległość, próbowaliśmy ją odzyskać. Walczyliśmy z naszymi zaborcami. Wtedy głównie do walki stawała szlachta, ale ta szlachta cały czas myślała, jak zaangażować cały naród, jak zaangażować chłopów, jak sprawić, aby wszyscy poczuli się zobowiązani do tego, aby odzyskać niepodległość Polski. I to się udało w roku 1920, kiedy na Polskę najechała Armia Czerwona, Armia Bolszewicka. Wtedy właśnie cały naród stanął do obrony tej młodej, odrodzonej Rzeczypospolitej. Nie tylko broniło Wojsko Polskie, ale bronili wszyscy. Kobiety, które wspierały to wojsko, wysyłały paczki. Ci, którzy mieli jakiekolwiek pieniądze, dawali na to wojsko. No i przede wszystkim, z kogo się składało to wojsko, trzeba zapytać.
A więc pytamy, z kogo się składało?
Do tego wojska garnęli się, czy też zaciągali się ochotnicy właściwie ze wszystkich grup społecznych. Byli to chłopi, byli to robotnicy, była to inteligencja. Można powiedzieć, że w tym momencie Polacy zdali egzamin ze swojej młodej państwowości i wyszliśmy zwycięsko z okresu rozbiorów, ponieważ wyszliśmy jako zjednoczony naród. Nie miało znaczenia, czy ktoś był chłopem, czy był robotnikiem, czy był inteligentem. Nie miało znaczenia, skąd pochodził. Czy pochodził z Wielkopolski, czy pochodził z Krakowa, czy pochodził z Wilna, z Lwowa. Ci wszyscy ludzie czuli się jako Polacy, czytali Mickiewicza i na pytanie, kto ty jesteś, odpowiadali: Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały.
Niestety nie po raz ostatni polskie wojsko walczyło w obronie ojczyzny.
W roku 1939 jako pierwsi w Europie czy na świecie stanęliśmy do walki z najazdem niemieckim. Ani Czesi, ani wcześniej Austriacy nie podjęli takiej walki z Niemcami, ale Polacy się odważyli. Mieliśmy bardzo wiele odwagi i wierzyliśmy w to, że zwyciężymy z Niemcami, zwłaszcza, że mieliśmy silnych sojuszników, Anglików, Francuzów. Niestety sojusznicy nas opuścili. Nie obroniliśmy kraju w roku 1939, ale walczyliśmy na wszystkich frontach II wojny światowej. Walczyliśmy w obronie Francji, w obronie Anglii, walczyliśmy w Afryce, walczyliśmy wreszcie w Powstaniu Warszawskim i na ziemiach polskich, bowiem nie czekaliśmy na to, aż ktoś nam przyniesie wyzwolenie, tylko sami o to wyzwolenie walczyliśmy z Niemcami. Nie dość, że walczyliśmy z Niemcami, to również po zakończeniu wojny walczyliśmy również z nowym okupantem. Tym nowym okupantem okazała się Rosja sowiecka, która zajęła ziemie polskie i chciała nas całkowicie podporządkować swojej własnej polityce, swoim własnym pomysłom. Walczyliśmy, byli to tak zwani żołnierze niezłomni, którzy walczyli całe lata powojenne o to, żeby Polska stała się krajem suwerennym. I o ile nie wywalczyliśmy tej suwerenności, niepodległości, całkowitej niezależności w formie militarnej, o tyle wywalczyliśmy ją w sposób inny, pokojowy. To wywalczyła oczywiście Solidarność, ale Solidarność nic by nie zrobiła, gdyby nie Wojsko Polskie, które nie godziło się na to, mimo że było przekonywane przez komunistów do tego, że komunizm i socjalizm to jest najpiękniejszy ustrój państwowy i najpiękniejsze, co może się człowiekowi zdarzyć, to mimo to ci żołnierze tego Ludowego Wojska Polskiego gotowi byli do walki w obronie Polski, gdyby na Polskę chciały najechać wojska Rosji komunistycznej i dlatego właśnie generał Wojciech Jaruzelski musiał sam walczyć z Solidarnością własnymi siłami, dlatego że gdyby na Polskę najechały wojska radzieckie, Prawdopodobnie wszystko na to wskazywało, że nawet to komunistyczne wojsko byłoby w stanie walczyć właśnie przeciwko Rosji bolszewickiej.
A jakie jest to dzisiejsze wojsko?
Dzisiaj mamy zupełnie inne wojsko. To jest wojsko tworzone w wolnym kraju. Wojsko, do którego zaciągają się, do którego garną się młodzi ludzie wychowani już w niepodległej ojczyźnie. Wojsko, które jest wysyłane na różnego rodzaju misje pokojowe. No i wojsko, które przede wszystkim przyjaźni się z naszymi sojusznikami, z krajami Europy Zachodniej, z Amerykanami. To coś niezwykłego, że ramię w ramię stoimy w różnych miejscach świata w obronie wolności i również liczymy na to, że tym razem, gdyby nie daj Boże zdarzył się jakiś konflikt, sojusznicy przyjdą nam z pomocą.
Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Dlaczego obchodzimy je właśnie 15 sierpnia?
Polacy obchodzą Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia na pamiątkę oczywiście Bitwy Warszawskiej. To jedna z najważniejszych bitew na świecie. Gdybyśmy nie wygrali tej bitwy, gdyby nie daj Boże wojska komunistyczne przeszły po Polsce, prawdopodobnie komunistyczna byłaby cała Europa. Więc obroniliśmy nie tylko niepodległość Polski, ale obroniliśmy również niepodległość, suwerenność całej Europy. Podobnie Polska walczyła również pod Wiedniem w roku 1673, kiedy nie tylko broniliśmy niepodległości Polski przed najazdami tureckimi, ale walczyliśmy również o niezależność całej Europy przed najazdem islamskim. Chcę również wspomnieć o tym, kiedy Litwini, ci, którzy tworzyli razem z Polską przez całe wieki wspólną Rzeczpospolitą, kiedy oni obchodzą Święto Wojska Litewskiego. Święto Wojsk Lądowych na Litwie jest obchodzone w rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, w rocznicę właśnie wspólnego zwycięstwa polsko-litewskiego nad wojskami krzyżackimi pod Grunwaldem. Więc jest taka wspólna tradycja właśnie tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które bardzo często stawały do wspólnych bitew przeciwko obcemu najeźdźcy, broniąc właśnie swojej niepodległości, swojej niezależności.
W audycji Mądre Dzieci czeka nas teraz przejażdżka elektrycznym autem, ale zanim wsiądziemy do auta, Pola Superczyńska zapytała was, co wiecie na temat elektrycznych aut.
Nie mają one spalinowych silników, które zanieczyszczają powietrze. Nie mają tych takich wydechów z plusów, bo też są minusy.
Jakie to minusy?
Minusy są takie, że nie jeżdżą one zbyt długo, ponieważ bateria też nie starcza na powiedzmy te 300 km. Trochę się znam na tym, bo oglądałem dużo filmów naukowych.
Samochód elektryczny jest samochód napędzany energią elektryczną, który po prostu ma zapobiec wytwarzaniu się dwutlenku węgla, który przebija się przez warstwę ozonową i tworzy tam dziurę, przez co promieniowanie słoneczne jest o wiele większe i po prostu jednym słowem robi się gorędzej. To jest to, co może słyszeliście, ale nie wiecie co to. To jest globalne ocieplenie.
Wiem, co to jest samochód elektryczny, słyszałem o takim samochodzie. Samochód elektryczny nie produkuje dużo spalin, bo samochody spalinowe właśnie więcej środowiska niszczą, a taki samochód elektryczny to prawie w ogóle nic.
Samochody elektryczne, ekologiczne, to na pewno możemy powiedzieć, to jest niewątpliwy plus. Czy takie samochody mają jakieś minusy?
Bo przede wszystkim ciągną dużo energii i to są na razie tylko prototypy. Także takie samochody mają dużo wpadek i po prostu są bardzo właśnie niepewne. Właśnie to jest to, że nie są powszechne i po prostu jeżeli mamy samochody spalinowe, one mają duży sukces. To jest duże branie, bo można na nich polegać. Ale też niestety są nieekologiczne, a samochody elektryczne mają dużo więcej wpadek, ale za to
nie ma tych silników spalinowych, które zanieczyszczają powietrze. I właśnie gdyby powiedzmy wszystkie auta, które są na świecie, by były elektryczne, to myślę, że na pewno świat byłby czystszy, łatwiej by się oddychało, no bo też właśnie te aktualne czasy, które są, to też trochę zanieczyściły to powietrze.
Są też samochody hybrydowe, czyli jeden silnik ma elektryczny i spalinowy. Dla mnie właśnie to jest plusem, że jeżeli już ci się skończy benzyna, to możesz włączyć sobie na prąd.
Inny jeszcze plus to jest to, że bardzo szybko jeżdżą, ponieważ z tego co wiem, te najnowsze generacje mogą wyciągnąć ponad 300 km na godzinę.
Zobaczmy, czy takie auto jest na przykład cichsze od takiego tradycyjnego, a więc z silnikiem spalinowym. Wsiadamy do samochodu Renault Twizy, to mały elektryczny samochodzik, a na przejażdżkę zaprosił nas pan inżynier, dr Arkadiusz Małek, miłośnik elektrycznych samochodów. Wsiadamy do Renault Twizy, to mały samochodzik miejski, który osiąga dużo mniejsze prędkości niż te najbardziej nowoczesne auta, o których mówiliście.
Staram się nie być za wali drogą, jeżdżąc tym pojazdem. Prędkość maksymalna 85 km na godzinę. Oczywiście samochodzik ma tutaj pełny zestaw wskaźników, które informują kierującego o stanie naładowania akumulatora. Ta bateria posiada 10 pasków, w związku z czym widzimy, w ilu procentach mamy baterię naładowaną. Również mamy wskaźnik podzielony na 3, który mówi o obciążeniu tych baterii. Czyli jak jedziemy bardzo delikatnie, wyświetla nam się jeden pasek, trochę więcej zużywamy energii na przyspieszanie, wówczas 2 paski. Przy dużych prędkościach i intensywnym przyspieszaniu, proszę bardzo, 1 pasek, tak? Teraz mamy 2 paski, bo trochę mocniej wcisnąłem pedał przyspiesznika, i 3 paski przy intensywnym przyspieszaniu oraz przy prędkości maksymalnej. To również jest taki wskaźnik, czy jedziemy ekonomicznie, czy nieekonomicznie. Żeby uzyskać największy zasięg na akumulatorach, trzeba jeździć delikatnie z jednym paseczkiem wyświetlanym przy obciążeniu baterii. Oczywiście strzałka w drugą stronę odwraca się, czyli ładowanie baterii wtedy, kiedy jedziemy z górki, ewentualnie zdejmiemy tylko nogę z przyspiesznika. Silnik wtedy pracuje jako prądnica i ładuje akumulatory, oczywiście przedłużając nam w ten sposób zasięg. Potrafię poruszać się już po mieście w ten sposób, że prawie nie używam hamulca roboczego. No bo prawdę mówiąc, hamulec nożny, roboczy, to jest ewidentna strata energii. Oczywiście tutaj na tablicy są dodatkowe informacje, na przykład przewidywany zasięg, czyli ile jeszcze mamy kilometrów do przejechania na obecnym stopniu naładowania akumulatorów. W chwili obecnej na przykład mamy tutaj wyświetlony samochodzik z gniazdkiem, czyli ładowanie za około 55 km przy zachowaniu obecnego stylu jazdy. Jest to niesamowicie pomocne kierowcy, no po to, żeby wrócić do domu. Używając tego pojazdu trzeba planować trasę. Już nie ma takiego jeżdżenia, można powiedzieć, w celu zwiedzania, tylko nastawiamy się na konkretny cel. Przejazd z jednego punktu do drugiego punktu. Czasami wymaga to tego, aby taką trasę przygotować, czyli zastanowić się, która droga jest krótsza, jest bardziej optymalna ze względu na jakieś wzniesienia czy inne utrudnienia w ruchu. Zawsze myślimy o tym, żeby wrócić. No, gdyby nie udało się wrócić na rozładowanych bateriach, wtedy szukamy punktu ładowania. Ładujemy pojazd ze zwykłego gniazda 230 V. Jest to możliwe dzięki temu, że pojazd ma na swoim pokładzie pokładową przetwornicę. No niestety, ale jest to przetwornica niezbyt szybka. Potrzebuje około 4 godzin na pełne naładowanie, czyli trzeba byłoby u kogoś zostać na obiad plus jeszcze chyba na kilka kaw.
Mamy dla Was teraz taką propozycję, kiedy nie wychodząc z domu, możecie obejrzeć bardzo ciekawe kino przeznaczone specjalnie dla dzieci. To kino nazywa się Kino w Trampkach, to festiwal dla dzieci, o którym opowie pani Karolina Śmigiel.
Prezentujemy 25 tytułów pełnometrażowych w 3 takich sekcjach. 2 są konkursowe i to są filmy premierowo pokazywane w Polsce. Konkurs filmów dla dzieci i konkurs filmów dla młodzieży, czyli kategorii takiej 14+. Oprócz tego pokazujemy filmy, które cieszyły się dużą popularnością na poprzednich edycjach Kina w Trampkach i te tytuły są zgromadzone w sekcji Kino Trampkowe Perełki.
Jakie ciekawe filmy mogą obejrzeć nasi słuchacze podczas festiwalu Kino w Trampkach?
Mamy dla tych najmłodszych widzów pokazywany w tamtym roku film Miś Bo, norweski film, który jest też takim trochę edukacyjnym filmem, w którym głównym bohaterem jest taka maskotka, Miś Bo tytułowy, który towarzyszy tym bardzo młodym dzieciakom w odkrywaniu świata. I w konkursie dziecięcym w tym roku znalazła się 2 część tego filmu, Miś Bo na wakacjach, w którym Miś Bo razem z Julianem odkrywają przyrodę, naturę i wszystko to, co ich otacza na wyspie, na której spędzają razem wakacje. I dużo jest w ogóle takich wakacyjnych, letnich tytułów w samym konkursie. Staraliśmy się właśnie tym kluczem te filmy dobierać, co nie znaczy, że one są bardzo lekkie, bo ideą też Kina w Trampkach jest to, żeby pobudzać do refleksji, do bycia razem, do rozmawiania o tych filmach.
Co jeszcze możemy polecić naszym słuchaczom?
W sekcji Kino Trampkowe Perełki mamy taki przepiękny szwedzki film Motylki. Tytułowe motylki pozwalają głównej bohaterce, która ma około 5 lat, latać. I jest to taki film, który pokazuje taką dziecięcą możliwość przekraczania właśnie granic i tego, co nam dorosłym wydaje się niemożliwe. I ta mała dziewczynka wpada w ręce naukowców i lekarzy, którzy zastanawiają się, co się z nią dzieje i nie potrafią tego naukowo w żaden sposób wytłumaczyć. I ten film trochę też pokazuje właśnie, że nie wszystko na świecie jest mierzalne, naukowo wytłumaczalne i że dzieci mają po prostu niesamowitą też taką moc ich wyobraźni, która pozwala przekraczać to, co racjonalne i to, co naukowo zmierzalne.
Te filmy, a także inne, które proponuje festiwal, możecie obejrzeć online. Więcej informacji na stronie kinowtrampkach.pl. Na koniec mamy dla Was dwie lubelskie propozycje. To propozycja Teatru Andersena, o której mówi Agata Wil.
Kolejny miesiąc wakacji, sierpień i Teatr Andersena kontynuuje swoje działania w sieci w ramach Teatroteki Andersena. A co nas czeka? 25 sierpnia będziemy mogli zrobić sobie lalkę cieniową z cyklu Spotkania z lalką teatralną i warsztat lalkarza, który odkrywają nasi aktorzy.
W ten weekend online możecie oglądać ciekawą sztukę.
To na pewno już długo wyczekany spektakl. Emisja archiwalnego spektaklu teatru. Zaprezentujemy Kto rozśmieszy pechowego nosorożca w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego. Premiera tego spektaklu odbyła się w 2008 roku. Teraz mamy okazję ją przypomnieć właśnie na łamach internetu i naszego profilu Facebook oraz YouTube. Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 lat i będzie emitowany aż do niedzieli, do 16 sierpnia do godziny 22.
Polecamy to na stronie Teatru Andersena, a Kinobajka zaprasza Was na dwa filmy. Rokka zmienia świat to historia o dziewczynce, 11-latce, która swoje dzieciństwo spędziła w towarzystwie astronautów. To ze względu na pracę taty, a ostatnio zdarzyło jej się uratować pasażerów samolotu. Okazuje się, że dla tej 11-latki, która za przyjaciela ma wiewiórkę, nie ma rzeczy niemożliwych. Przekonacie się o tym, wybierając się do kina. W bajce można zobaczyć też film Sam Sam, animację, której bohater z grupą przyjaciół przemierza kosmos w poszukiwaniu zaginionej supermocy. Polecamy Wam te dwa, można powiedzieć, kosmiczne filmy. Zaproszenia do kina Bajka czekają, jeśli napiszecie do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre Dzieci bez polskich znaków. Czekamy na Wasze maile. Życzymy Wam bardzo miłego świątecznego weekendu. Piotr Wierzchoń, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.